Witamy na konferencji grupy KGHM poświęconej omówieniu wyników grupy za pierwsze półrocze 2020 roku. Do Państwa dyspozycji dzisiaj zarząd KGHM w składzie pan Marcin Chludziński, prezes zarządu, pan Paweł Gruza, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych, pani Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes zarządu do spraw finansowych oraz pan Radosław Stach, wiceprezes zarządu do spraw produkcji.
Dzień dobry.
Mimo nieobecności dzisiaj wiceprezesa pana Adama Bugajczuka, omówimy oczywiście również inwestycje i rozwój. Proszę państwa, jak zwykle od kilku już kwartałów w takiej specyficznej formie, ale przypominamy państwu, że zachowujemy tą interakcję, czyli mogą państwo zadawać pytania na adres e-mailowy ir@kghm.com. My po omówieniu krótkim przez zarząd wyników postaramy się odpowiedzieć dzisiaj przynajmniej na część pytań, które spłyną w trakcie naszej konferencji. W ciągu paru dni odpowiedzi na wszystkie pytania zawisną na naszej stronie, będą państwo mieli do nich dostęp. Przekazuję głos panu prezesowi.
Szanowni państwo, myślę, że trudno jest powiedzieć, że za nami jedne z najtrudniejszych miesięcy w ostatnich dziesięcioleciach, jeśli chodzi o zarówno polską gospodarkę i światową gospodarkę. Niemcy mówią o recesji stulecia. Wyniki rozwoju gospodarczego w strefie euro spadły do poziomów notowanych ostatni raz przed wprowadzeniem wspólnej waluty, czyli nie mieliśmy od czasu, kiedy istnieje euro, takiego spadku i takiej dynamiki spadków rozwoju gospodarczego. Więc ten czas był i jest cały czas trudny. Tymczasem, patrząc na to, co chcemy państwu dzisiaj powiedzieć, to KGHM wraca do, jeśli chodzi o wynik EBITDA za drugi kwartał, wraca do poziomu wyniku EBITDA za pierwszy kwartał 2017 roku. To są wyniki, które były odnotowane tej skali wyniki przy znacznie wyższej cenie miedzi niż ta, którą mamy obecnie. Wynik operacyjny w projekcie Sierra Gorda to wynik operacyjny, który jest najwyższym wynikiem w historii tego projektu. Patrząc na naszą kapitalizację, szczególnie już od lipca, to jest, wracamy do bardzo wysokich notowań, do notowań, które były w szczycie, jeśli chodzi o wyniki KGHM-u w historii i historię KGHM-u na GPW. I to jest coś, co można powiedzieć zawdzięczamy świadomym decyzjom, zarządzaniu, zaangażowaniu pracowników i coś, co nie jest też oczywiste, bo patrząc na takie firmy, o czym będę mówił dalej, jak nasze i w ogóle biznes w czasie pandemii, to nie mamy tutaj sytuacji, w której wszyscy mogą powiedzieć, że poszli zgodnie z planem i zrealizowali swoje zamierzenia, wręcz odwrotnie. Ale to nie był łatwy i nie jest cały czas łatwy czas. Też podzielę się taką osobistą refleksją i takim swoim spostrzeżeniem, że dla mnie to były najtrudniejsze chwile w tej firmie. Ten czas właśnie, który zaczął się w lutym, ale właściwie cały czas trwa. Moim najczarniejszym snem to był telefon, którym dowiaduje się o skali zachorowań takiej, która nakazuje nam na przykład zamknięcie oddziału górniczego lub oddziału hutniczego. I nie muszę państwu tłumaczyć, co to dla nas wszystkich znaczy. To znaczy dla nas, dla akcjonariuszy, dla zarządu, dla pracowników, to potencjalnie setki milionów, a nawet miliardy mniejszych przychodów i brak możliwości osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku finansowego. Ale jak państwo widzą po tych wynikach, to się nie stało. Tego ryzyka uniknęliśmy i przeszliśmy przez ten trudny czas, przynajmniej przez jego część, bo cały czas przed nami następne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną i z niestabilną sytuacją rynkową. I ta walka cały czas trwa. Ale też warto powiedzieć, co zrobiliśmy, żeby uniknąć tej trudnej sytuacji i tych trudnych sytuacji, które dotknęły wielu firm na świecie. Trudnych sytuacji, czyli lockdownu, zamknięcia produkcji, ograniczenia produkcji, zmniejszenia potencjalnego rynku, ograniczenia sprzedaży. Znaczy podejmują sobie decyzję jeszcze w lutym, bo symptomy o tym, co się dzieje w świecie, no, to było widać, tak? Więc my zajmowaliśmy się tym analitycznie już i w styczniu, i w lutym. My stanęliśmy wtedy przed takim dylematem, co zrobić, czy prewencyjnie ograniczać produkcję, czy prewencyjnie stawać w pewnych rodzajach produkcji, czy też zapewnić bezpieczne warunki pracy, zapewnić procedury i sposoby funkcjonowania w tym trudnym czasie, tak żeby utrzymać naszą produkcję. Wybraliśmy tą drugą opcję, chociaż ta opcja też nie była oczywista i nie była najłatwiejsza. Oczywiście łatwiej byłoby podjąć decyzję, w której mówimy, musimy się trochę ograniczyć, ponieważ mamy bardzo wysokie zagrożenie chorobowe. Ten drugi wybór, czyli funkcjonowanie w tym trudnym czasie, gdzie de facto pracowało ponad 30 tysięcy ludzi na całym świecie, to był zdecydowanie trudniejszy wybór i wybór, który generował nam duże wyzwania. My zaimplementowaliśmy procedury wypracowane przez nas, już zrobiliśmy to już w lutym, przed decyzją o lockdownie w Polsce. Staraliśmy się inspirować tym, co się dzieje w świecie w tych wymiarach, ale też nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które ułatwiają funkcjonowanie. Dzięki tym procedurom, dzięki środkom bezpieczeństwa, dzięki zaangażowaniu całej ekipy, całej załogi KGHM, przeszliśmy przez te najtrudniejsze miesiące bez większego wpływu sytuacji epidemicznej na naszą produkcję i na nasze działania. To, jak radzimy sobie z COVID, jest przedmiotem zainteresowania nie tylko w Polsce, ale też mieliśmy wiele pytań i z firm innych naszych konkurencyjnych za granicą, jak działać, jak wdrożyć procedury, ale też zaimplementowaliśmy rozwiązania polskie w projekcie Sierra Gorda, gdzie w Chile, jak Państwo wiedzą, pewnie skala zachorowań jest bardzo wysoka. Sierra Gorda pracuje, jest dobrze oceniana przez instytucje rządowe, poddawana też ciągłym kontrolom. A musimy sobie też otwarcie powiedzieć, że wiele projektów górniczych w Chile po prostu zostało zamkniętych, dlatego że nie były w stanie utrzymać odpowiednich reżimów chorobowych i nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa pracownikom. I to decyzją administracyjną, decyzją rządową te projekty po prostu na jakiś czas zamykano. Sierra Gorda pracuje, też te polskie procedury zostały tam wdrożone i dzięki temu możemy też widzieć to w naszych wynikach finansowych. Jeszcze raz powtórzę, w całej grupie kapitałowej ponad 30 tysięcy ludzi w Polsce i na świecie pracuje nieprzerwanie mimo COVID. Tak? To nie jest takie oczywiste i nie było takie oczywiste. W tej chwili to już łatwiej trochę o tym mówić, bo mamy doświadczenia, jak sobie z tym radzić, ale ta sytuacja cały czas też wymaga ciągłej uwagi, ciągłego zarządzania, wielu godzin pracy, wielu ludzi, atencji i pewnej dynamiki, elastyczności w działaniu na nowe wyzwania, które się w związku z tą sytuacją epidemiczną pojawiają. Czyli ta walka i ta bitwa się nie skończyła, ona cały czas trwa i staramy się tutaj ją i zarządem, i menadżerami, i razem z pracownikami skutecznie prowadzić, bo ta sytuacja nie mija. Tak? Ale też wiele firm w Polsce nie z naszej branży zamykało oddziały, rewidowało swoje plany finansowe, zamiast zysku pokazywało stratę. Również w branży wydobywczej w świecie takie sytuacje miały miejsce. Mało kto realizował swoje plany założone na rok 2020, tłumacząc się zagrożeniem i sytuacją epidemiczną. No, dla przykładu, Glencore obniżył jeden z potentatów w metalach w świecie, obniżył swoją produkcję o 14%. Tak? A kanadyjska firma Teck w drugim kwartale o 23% obniżyła swoją produkcję. Spośród mniej więcej 15 podmiotów, które są podmiotami, o których można mówić, że to są czołowe firmy w naszej branży, mówię o podmiotach światowych, tylko trzy zwiększyło produkcję w tym okresie trudnym, w tym okresie zagrożenia epidemicznego i też poczytuję sobie to za sukces, że my jesteśmy jedną z tych trzech firm. Tak? Jesteśmy jedną z tych trzech firm, które nie tyle nawet nie zrewidowały w dół swoich planów i swoich założeń, ale po prostu w tym trudnym czasie zwiększyliśmy produkcję. Jesteśmy w trójce firm globalnych, które dzięki swojemu wysiłkowi dokonały tego i zrobiły to. I to wszystko, co osiągnęliśmy w tym czasie kiedy ekonomiści alarmują o światowej recesji, to nie tylko kwestia naszych procedur i tego naszej reakcji, zaangażowania pracowników, poddania się też temu, co, o co prosiliśmy i co w procedurach aplikowaliśmy, ale to również kwestia strategii, którą świadomie przyjęliśmy jakiś czas temu, gdzie te dwa elementy bardzo istotne, które w 2018 roku w grudniu wydawały nam się istotne ze względu na to, co się w świecie działo, szczególnie w kontekście wojen handlowych. To mówię tutaj o elastyczności i efektywności, czyli o tym, że staramy się szybko dopasowywać do tego, co przynosi nam świat, zarówno jeśli chodzi o warunki makroekonomiczne, jak i do tego, co przynosi nam jako wyzwania takie, jak na przykład zagrożenie epidemiczne. Staramy się szybko dopasowywać firmie do tego i starać się funkcjonować w tych różnych warunkach. Efektywność to jest jasne, jak najtaniej, w jak największej skali, z jak najmniejszymi kosztami. I te inicjatywy też tutaj dały o sobie znać w tym trudnym okresie, bo zarówno w kontekście projektów zagranicznych, powiedzmy, że zmieniamy organizacyjny model funkcjonowania naszych aktywów zagranicznych czy w Kanadzie, czy w Chile. Wiele funkcji właśnie zostało przeniesionych już do Polski, co za tym idzie, ograniczono zatrudnienie na przykład w Kanadzie. Te funkcje dalej będą przenoszone w najbliższym czasie, to też oznacza mniejsze koszty. Zredukowaliśmy też nasze biuro w Santiago w Chile, też poprzez kumulację pewnych funkcji, można też dzięki temu zaoszczędzić, zmniejszając zatrudnienie, również w kontekście kopalni Sierra Gorda. Kilkadziesiąt milionów dolarów inicjatyw oszczędnościowych już w tym roku, jeśli chodzi o projekt Sierra Gorda. 100 milionów, prawie 100 milionów inicjatywy oszczędnościowej związanej z wprowadzeniem systemu, jednolitego systemu logistyki. Mówię tutaj o oddziałach w Polsce. Program ograniczający zużycie energii, co też daje konkretne efekty finansowe, który został wdrożony, trwa i będzie przynosił jeszcze większe i lepsze efekty finansowe. Praca nad dyspozycyjnością maszyn górniczych, nad większym ich i większej skali używaniem pod ziemią, co za tym idzie, mniejszymi kosztami. To wszystkie inicjatywy, tylko kilka rzeczy, których mówię, które dają efekty, są naszą odpowiedzią na ten postulat strategiczny efektywności i elastyczności i w tym trudnym czasie przynoszą już nam efekty finansowe. Czyli to nie tylko procedury, ale również działanie po stronie kosztowej, to również działanie po stronie wydatkowej. To jest tak, proszę Państwa, że to przynosi bardzo konkretne efekty finansowe w postaci EBITDA, w postaci wyniku netto na przykład spółki matki, w postaci wyników produkcyjnych. I oczywiście jest naszym pewnym powodem do satysfakcji to, że w tym czasie, gdy inni mówią nie da się, jest trudno, rynek nam się zmienił, nawet naszej branży miedziowej, gdzie wielu rewiduje te założenia i plany, my jesteśmy w stanie dotrzymać naszych zobowiązań i być w czołówce firm światowych. To jest oczywiście dla nas powód do satysfakcji, ale cały czas myślimy też o tym, co przed nami, a to, co się dzieje na rynkach światowych, póki co, mimo że mamy recesję, to dla naszej branży brzmi obiecująco. W pierwszym kwartale roku 2020 mówi się o deficycie na rynku podaży miedzi, to jest 530 tysięcy ton. To mówię o oficjalnych danych ośrodków analitycznych CRU. W drugim kwartale na przykład import chiński zwiększył się w miesiącu czerwcu i lipcu o 80%, mówię o imporcie miedzi, 80% w stosunku do roku poprzedniego. To mówi o dobrej sytuacji popytowej. Dane na przykład z rynku pozwoleń na budowę w Stanach Zjednoczonych za lipiec, to jest ponad milion, prawie półtora miliona wydanych pozwoleń na budowę. Tam mniej więcej sądzono, że to będzie 1,3 miliona. To też jest bardzo dobry wskaźnik w kontekście przemysłu budowlanego, gdzie ten czynnik jest powiązany z popytem na miedź. Więc w kontekście tego, co my widzimy w tym krótkim okresie, ale też w długim okresie, nawet takie sytuacje jak zagrożenie epidemiczne powodują obniżenie podaży, a popyt nie maleje, wręcz odwrotnie rośnie. Staramy się patrzeć z dobrą perspektywą, staramy się odpowiedzieć na to, co mówią zarówno banki inwestycyjne, jak i ośrodki analityczne związane z metalami takimi jak miedź czy srebro, że popyt będzie rósł, a my się do tego za wszelką cenę staramy przygotować i zaspokoić w jak największej skali to, co się na tych rynkach będzie w najbliższym czasie działo. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie działać w nawet tak skrajnych warunkach w sposób, który daje komfort inwestorom i pracownikom. I przygotowujemy się do tego, co pozytywnego na tych rynkach może się zadziać poprzez pozostałe inicjatywy, kontynuowanie tych inicjatyw oszczędnościowych, następne podtrzymywanie inwestycji, bo to też jest kolejna rzecz bardzo istotna, że my z inwestycji nie zrezygnowaliśmy w tym czasie, tak? Staramy się kontynuować i kontynuujemy programy inwestycyjne, co dla nas jest też bardzo istotne w kontekście rozwoju. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy przekażę głos już prezesowi Radkowi Stachowi, który o wynikach produkcyjnych nam opowie.
Szanowni Państwo, przechodząc do omówienia produkcji w całej grupie kapitałowej, tak jak słyszeliśmy, w tych trudnych warunkach ona wygląda bardzo dobrze. Patrząc pierwsze półrocze do drugiego, jesteśmy na porównywalnym poziomie. Natomiast nieznaczne odchylenia produkcji srebra, metali towarzyszących, molibdenu zostanie omówiona podczas omówienia wyników w Polsce i za granicą. Przechodząc do omówienia wyników w Polsce, wydobycie urobku nieznacznie niższe w stosunku do pierwszego półrocza 2019. Tutaj jest cały czas praca nad tym, aby wydobywać mniej, a produkować więcej miedzi w koncentracie. To się cały czas dzieje. Ta praca została rozpoczęta w roku 2018. Mamy lepsze wyniki dzisiaj w analizie, więc nie jest to jakaś zła rzecz, że tego urobku jest mniej, aczkolwiek jak osiągniemy ten lepszy pułap, to na pewno wyniki będziemy poprawiać. W zakresie produkcji miedzi elektrolitycznej jest nieznacznie niższa w stosunku do pierwszego półrocza. Wynika to z braku dostępności wsadów obcych na rynku, szczególnie w pierwszym kwartale i drugim kwartale. Natomiast ważne podkreślenie jest to, że jesteśmy w budżecie przyjętym na rok 2020. Produkcja srebra w Polsce, trzeba podkreślić, że wyniki osiągnięte przez KGHM w roku 2019 były rekordowe. Oczywiście cel, jaki sobie stawiamy, to zwiększać tą produkcję srebra. Jest to uzależnione niestety od ilości metalu, który mamy w urobku. Na tą chwilę jest go nieznacznie mniej niż w naszych założeniach i to będzie wynikowe. Także jeżeli będzie go mniej, to wyniki po prostu mogą być niższe, aczkolwiek cały czas nad tym pracujemy. Stan zapasów, o którym opowiadamy już od roku 2018, został jakby zrealizowany. Doszliśmy do poziomu normatywnego dla huty miedzi Legnica oraz Głogów. W związku z tym pokazujemy tutaj, że w pierwszym kwartale to było 14 tysięcy CU w koncentratach. Drugi kwartał, nieznaczny wzrost, wynika już z budowania, odkładania się koncentratu, ponieważ mamy postój huty. Jest to normalna rzecz i ten zapas znowu na koniec roku będzie doprowadzony do normatywnego. W zakresie zapasów miedzi anodowej jest wyższy poziom w stosunku do zamknięcia roku 2019. Wynika to z budowania zapasu dla postoju huty. Dzisiaj jesteśmy w trakcie remontu huty miedzi Głogów 1 i podsumowując, można powiedzieć, że jesteśmy zgodni z założeniami i z naszym planem. Przechodząc do omówienia wyników za granicą, oddam głos panu prezesowi.
Dziękuję, Radek. Szanowni Państwo, chciałem zacząć prezentację od powtórzenia tego, co mówił prezes. Udało się w naszych aktywach zagranicznych zachować ciągłość produkcji, zachować poziom produkcji satysfakcjonujący nas dzięki właśnie temu wysiłkowi nakierowanemu na utrzymanie bezpieczeństwa epidemicznego w naszych zakładach. Jesteśmy pokazywani jako przykład bardzo dobrej, jeżeli nie perfekcyjnego sposobu zarządzania tym bardzo trudnym wyzwaniem. Udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki produkcyjne w Sierra Gorda, pomimo tego, że wprowadzono bardzo daleko idące oszczędności, zarówno OPEX-owe, jak i CAPEX-owe, także w wymiarze etatyzacji tego zakładu. I wszystkie te działania, które zostały przeprowadzone, były warunkowane tym, że utrzymujemy produkcję albo ją przekraczamy. Ten slajd, te dane są Państwu znane, one są bardzo pozytywne. Co do zasady, wyższe wyniki osiągamy dzięki wyższemu przerobowi, wyższemu procentowi miedzi w nadawie i dzięki temu mamy te wartości, które nas bardzo satysfakcjonują. Jeżeli chodzi o wyniki produkcyjne KGHM International, to tutaj podstawowa informacja jest taka, że przypominam, w zeszłym roku przesunęliśmy jedną z kopalń w stan current maintenance, stan zawieszenia, co odbija się jakby statystycznie na tych wynikach. A poza tym mamy różne czynniki, które wpływają na wyniki poszczególnych kopalń. W Robinsonie mamy strefę przejściową, w Sudbury zarządzamy produkcją w ten sposób, że przekierowujemy ją na obszary o wyższej zawartości metali szlachetnych, tak żeby korzystać z optymalnych warunków cenowych akurat w tym zakresie. Na Frankę faktycznie mamy gorsze wyniki ze względu na trudniejszą sytuację geologiczną. Także myślę, że to jest podsumowanie produkcji International. Dziękuję.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o wyniki finansowe, przychody z umów z klientami, one są niższe niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku o 2%. Biorąc pod uwagę warunki zewnętrzne, jakie towarzyszyły nam w tym pierwszym półroczu tego roku, to mamy niewielką różnicę w porównaniu do ubiegłego roku. Proszę Państwa, przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, co przyczyniło się do tych niższych przychodów. Oczywiście ceny miedzi. Wpływ niższych cen miedzi to jest 732 miliony na minusie. Częściowo te niższe ceny miedzi zostały zrekompensowane wyższym kursem dolara. Wpływ jest plus 538 milionów. Ale jeśli chodzi o wyższy kurs dolara, on działa tylko na segmenty polskie, jeśli chodzi o naszą działalność. Na nasze aktywa zagraniczne ten wyższy kurs dolara pozytywnego wpływu już nie ma, ponieważ tam nie mamy tego naturalnego hedgingu, który jest tu w kraju. Jeśli chodzi o koszt jednostkowy C1, proszę zwrócić uwagę, że w spółce matce, czyli KGHM Polska Miedź S.A. i w Sierra Gorda mamy obniżenie kosztu jednostkowego C1 w S.A. o 12%, w Sierra Gorda o 14%. Wyższy koszt C1 zanotowaliśmy jedynie w KGHMI, ale to jest między innymi związane z niższymi przychodami ze sprzedaży, które tłumaczył już prezes Gruza, i niższą ceną miedzi. Na poziomie grupy zmniejszyliśmy koszt C1 o 10%. No musimy tu oczywiście wspomnieć o tym, że główną przyczyną tego niższego kosztu C1 jest dobry kurs dolara i niższy podatek od kopalin, który został wprowadzony w ubiegłym roku i w tym roku mamy efekty tego. Jeśli chodzi o EBITDA, EBITDA jest nieco niższa niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku, ale proszę zobaczyć, że ta niższa EBITDA to jest jedynie wynik niższej EBITDA w KGHMI. Natomiast w pozostałych segmentach EBITDA jest wyższa niż była w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o wynik netto, on jest niższy o 28% i proszę zwrócić uwagę na czynniki, które miały wpływ na ten niższy wynik netto. Mamy przede wszystkim zmniejszenie przychodów. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży miedzi, co nie zostało zrekompensowane w pełni przez wyższe przychody ze sprzedaży srebra i złota. Mamy zmniejszenie kosztów rodzajowych o 344 miliony i to już jest no, duży sukces, biorąc pod uwagę warunki, w jakich działamy. No i na to mieliśmy wpływ. Proszę zobaczyć, że pomagały nam różnice kursowe i niższy podatek dochodowy. Natomiast no, nie w pełni mogliśmy tu zrekompensować spadek przychodów związany z niższymi cenami miedzi. Do tego na wynik netto zadziałał cash call, który zrealizowaliśmy do naszych aktywów zagranicznych. To było oczywiście związane z niższą ceną miedzi. Tam pojawiła się luka finansowa, którą pokryliśmy. Jeśli chodzi o przepływy pieniężne, proszę zobaczyć, tu widać taką charakterystykę tego pierwszego półrocza tego roku. Mieliśmy sytuację pandemiczną, dostosowaliśmy się do tej sytuacji. To zwłaszcza było ważne w tym pierwszym okresie, kiedy uczyliśmy się działać w warunkach pandemii. Zwiększyliśmy poziom środków pieniężnych, którymi dysponowaliśmy. Pociągnęliśmy większą transzę kredytu. To spowodowało, że poziom środków pieniężnych na koniec półrocza, on był dużo wyższy niż na koniec roku. Ale tak jak mówię, było to działanie prewencyjne. Nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku będą zachodziły zmiany na rynku. Stąd, żeby zachować bezpieczeństwo finansowe, ten wyższy poziom środków pieniężnych. To, na co chciałabym Państwu zwrócić uwagę, bo to już jest efekt naszych działań, które podejmowaliśmy, to jest zmiana kapitału obrotowego. Skutkuje nasza strategia finansowa, którą wdrożyliśmy już w ubiegłym roku i w tym roku realizowaliśmy dalej. Mamy pozytywny wpływ zmiany kapitału obrotowego netto na poziom środków pieniężnych plus 432 miliony złotych. Proszę zobaczyć, że w warunkach tych no, ciężkich zewnętrznych, bo stosunkowo niskiej ceny miedzi, praktycznie nie zmieniliśmy poziomu zadłużenia. Mamy wzrost zadłużenia jedynie o 85 milionów złotych, z tego 40 milionów złotych to jest wpływ różnic kursowych. Więc praktycznie można powiedzieć, że poziom zadłużenia został mniej więcej taki sam. I jeśli chodzi o wskaźnik dług netto do EBITDA, czyli ten nasz podstawowy wskaźnik obrazujący poziom zadłużenia, to w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku poziom tego wskaźnika zmniejszył się i mamy poziom 1,6. W porównaniu do początku roku mamy minimalny wzrost tego wskaźnika, ale dalej jesteśmy na poziomie nas satysfakcjonujący, ponieważ utrzymujemy go poniżej 2. Dziękuję bardzo.
Realizacja projektów rozwojowych w pierwszym półroczu roku 2020 realizacja jest na poziomie 1,24 mld, czyli porównywalnym do pierwszego półrocza roku 2019. Pokazujemy tutaj Państwu podział według obszarów działalności, a więc na górnictwo, hutnictwo, pozostałe działalności, ale także według kategorii analitycznych, czyli odtworzenie, utrzymanie i rozwój. Wybrane projekty, które chcieliśmy pokazać, które są realizowane zgodnie z naszymi założeniami, czyli projekty dotyczące programu udostępniania złoża, czyli cały rozwój górnictwa. Ten poziom to jest 193 miliony. Kolejny na powierzchni rozbudowa żelaznego mostu, także zgodnie z naszymi założeniami. Mamy tutaj 80% wykonanej pracy. Kolejne rzeczy to program 4.0. Następnie programy środowiskowe, gdzie także mamy zrealizowane 55 milionów w pierwszym półroczu. Kolejne to projekty eksploatacyjne, bardzo ważne dla nas, a więc Redków, Sinawa, Głogów i Puck. A następnie nowe programy rozwojowe. Tu warte jest podkreślenia, że w tych trudnych warunkach wszystkie te nasze założenia inwestycyjne są realizowane. Szereg firm pracuje tutaj z zewnątrz, ale przy tej trudnej sytuacji one są realizowane zgodnie z naszymi założeniami. Dziękuję.
Szanowni Państwo, omówienie za nami. Zarząd omówił te główne kwestie, które pojawiały się w naszym sprawozdaniu. Oczywiście pełne sprawozdanie jest dostępne dla Państwa. Teraz postaramy się na część pytań, które uzyskaliśmy, ponieważ tych pytań jest sporo, odpowiedzieć w trakcie wideokonferencji. Tak jak wcześniej mówiłam, mogą Państwo przesyłać pytania w trakcie konferencji, a także później na adres ir@kghm.com. Na wszystkie pytania odpowiemy w ciągu paru dni na stronie.
Pytanie pierwsze, pan Rafał Wiatr, Citi. Czy uważacie Państwo, że EBITDA zaraportowana przez Sierra Gorda w drugim kwartale 2020 roku jest powtarzalna, 324 miliony? Czy jest to czysta EBITDA bez swego rodzaju zdarzeń jednorazowych?
Tak, dziękuję za to pytanie. Co do zasady, program oszczędności na Sierra Gordzie jest tak zaprojektowany, aby wykorzystując tą przestrzeń zawirowania na rynku, tak zreformować nasze kontrakty i tą bazę kosztową, aby ona była optymalna i minimalna także na przyszłość w kolejnych okresach sprawozdawczych. W związku z tym na wynik finansowy Sierra Gordy patrzymy z optymizmem, licząc na możliwość utrzymania dobrych pozycji kosztowych w przyszłych okresach.
Pytanie również dotyczy Sierra Gorda, także od pana Rafała. Czy wolumeny sprzedaży miedzi Sierra Gorda w drugim kwartale mogą być powtarzalne?
Podział ładunków sprzedawanych przez Sierra Gordę ma taką charakterystykę, że są to duże wolumeny jednorazowe, co powoduje, że ich cykliczność jest różna i może różnie wpływać na okresy. Natomiast co do zasady, wyniki produkcyjne i sprzedażowe w dłuższym horyzoncie czasowym się oczywiście synchronizują. No i ta lepsza produkcja przekłada się na lepszą sprzedaż.
I kolejne pytanie od pana Rafała. Patrząc na zachowania kursów złoty do dolara, należy oczekiwać, że niekorzystny bilans na różnicach kursowych będzie też miał miejsce w trzecim kwartale. to już będzie.
Znaczy ja myślę, że to pytanie jest dość w takiej dużej skali spekulatywnej, bo co do kursów, to proszę Państwa, to się dość radykalnie codziennie zmienia właściwie, więc myślę, że trudno się determinować w tej chwili w tej sprawie. Mhm.
I pan Michał Kurzawiński, JP Morgan. Czy założenia budżetowe na 2020 rok pozostają bez zmian? Czy jest szansa na podtrzymanie wyższych wolumenów produkcji molibdenów Sierra Gorda niż zakłada budżet?
Obecnie pracujemy w założeniach budżetowych, na które przyjęliśmy na rok 2020 i staramy się je zrealizować. Tak jak mówiłem, pierwsza połowa bitwy wygrana, pierwsza połowa meczu, trwa druga połowa i oczywiście cały czas dla nas istotny jest temat zagrożeń epidemicznych i sytuacji nadzwyczajnych i jeśli one będą dla nas dolegliwe, to będziemy oczywiście o tym informować. Póki co staramy się zrealizować plan z roku 2020, który został przyjęty na rok 2020 i jeszcze przed wystąpieniem sytuacji epidemicznej, chorobowej. Co do molibdenu, to proszę Pawła.
No, niższa produkcja działa, tak? Niższa produkcja molibdenu wynika głównie z niższej zawartości molibdenu w rudzie. Natomiast my próbujemy i walczymy o wynik, o produkcję molibdenu poprzez po prostu zwiększenie wolumenu i przepustowość naszej instalacji. Walczymy także o wyższe recovery, czyli odzysk molibdenu z rudy. Na razie te wartości się nie kompensują w porównaniu do zeszłego roku, ale mam nadzieję, że do końca roku polepszymy tę proporcję.
Drugie pytanie również od pana Michała Kurzawińskiego. Dotyczy także Sierra Gorda. Ile pozostało do spłaty finansowania zewnętrznego w Sierra Gorda? Kiedy Sierra Gorda mogłaby zacząć spłacać pożyczkę zaciągniętą w KGHM SA?
Dziękuję za to pytanie. Przypomnę, że stare finansowanie, stary dług Sierra Gordy praktycznie kończy się w tym roku. W tym roku jest do spłaty ostatnia najduża transza tego finansowania, ponad ćwierć miliarda dolarów na 100% udziałów. I w przyszłym roku jeszcze pozostała resztówka, że tak powiem, do spłaty. Natomiast plan czy strategia finansowa, którą KGHM proponował, polegała na tym, aby 2020 rok był pierwszym rokiem, który nie wymaga zasilenia finansowego Sierra Gordy przez centralę, przez partnerów w naszym wspólnym przedsięwzięciu ze stroną japońską. To miał być pierwszy rok bez, można powiedzieć, zasilenia finansowego z kraju. Niestety sytuacja na rynkach oraz podejście naszych partnerów w projekcie Sierra Gorda spowodowało, że musieliśmy zasilić Sierra Gordę wkładem finansowym, co, jak pani prezes wskazała, miało wpływ na nasz wynik netto w pierwszej połowie tego roku. Niemniej jednak Sierra Gorda dzięki dobrej produkcji, dzięki bardzo dobrej pozycji finansowej jest w stanie refinansować te stare zadłużenie Project Finance i mamy nadzieję, że prace nad budżetem przyszłorocznym dadzą taki rezultat, że będzie to pierwszy rok, w którym nie będziemy finansować z kraju projektu w Chile, a być może, że tak powiem, ten wektor finansowy będzie skierowany w drugą stronę.
To dosłownie słowo uzupełnienia, bo rzeczywiście jest tak, że myślę, że o kondycji Sierry świadczy też to, że ona już jest w stanie pozyskiwać to finansowanie zewnętrzne w większej skali, bo co tutaj powiedział prezes Paweł Gruza. Tak było to planowane i w części zostało zrealizowane, tyle że ta niepewność pierwszego, drugiego kwartału też udzieliła się niepewności, ta niepewność udzieliła się również instytucjom finansowym w dużym skrócie, tak? Bo to zachwianie koniunkturalne było nie do przewidzenia, szczególnie na rynku metali. Teraz ta sytuacja wygląda inaczej. Też warto powiedzieć, że te transfery, czy w roku 2019, czy w roku 2020, one są bardzo minimalne w kontekście tego, co robiono historycznie, co było transferowane do Sierry jako wypełnienie luki finansowej. I też zakładamy, że znajdziemy wspólny język z naszym partnerem, jeśli chodzi o sposób finansowania, bo tu musimy mieć konsensus. Dla nas zdecydowanie lepszym sposobem finansowania jest, jeśli też spółka i Sierra, potwierdzając swoją kondycję finansową, po prostu najzwyczajniej w świecie finansuje się zewnętrznie, do czego ma coraz większą zdolność.
Dziękuję. Mam pytanie od pana Mariusza Marszałkowskiego, Biznes Alert. Chciałbym zadać pytanie odnośnie powodu wysokiego wzrostu operacyjnych wyników kopalni Sierra Gorda o prawie 150%.
No tak jak mówiliśmy, tutaj się nałożyły dwa czynniki. Po pierwsze wyższy przerób, który umożliwia po prostu większą produkcję, no i lepsza zawartość miedzi w rudzie. Złożenie tych dwóch czynników daje oczywisty rezultat. Także formuły cenowe, które mamy w sprzedaży koncentratu z Sierra Gordy, także powodują czasami pozytywny efekt w stosunku do, nazwijmy to, ceny średniej LMI. I tak też miało to miejsce w tym okresie. No, z optymizmem patrzymy na następne miesiące.
Czyli ja dodam, że dla nas może to nie jest tak, że to jest niespodzianka, to jest dobra wiadomość, ale to jest efekt też kompleksowego programu, który i my w zarządzie przyjęliśmy, przychodząc tutaj, Paweł Gruza nadzoruje i general manager Mirek Kidoń realizuje właśnie na miejscu w Chile. Bo jak państwo spojrzą, to w ciągu tych ostatnich dwóch lat my właściwie rok do roku mamy poprawę efektywności produkcyjnej miesiąc do miesiąca. Oczywiście czasami się te słabsze miesiące zdarzały, szczególnie w kontekście shutdownów, ale to nie jest one-off. To znaczy to jest systemowe działanie, które realizujemy już drugi rok, właściwie trzeci, dość konsekwentnie, dające efekty w każdym roku. Połączone jeszcze z właśnie inicjatywami, które oszczędzają nam pieniądze, inicjatywami kosztowymi. No i ta rozsądna polityka handlowa, o której tutaj Paweł mówił, daje ten efekt całkowity.
Pan Jakub Kajmowicz, Energetyka 24. W jaki sposób pandemia wpłynęła na światowy rynek miedzi?
Mieliśmy w pierwszym tym, powiedzmy, okresie, czyli w pierwszym kwartale, w drugim kwartale sytuację zachwiania cenowego, tak? Te ceny znacznie się obniżyły. Był okres dużej niepewności, to znaczy nie było wiadomo, co się stanie i nikt nie wiedział, co się stanie. Obecnie widzimy, że szczególnie w tym trzecim kwartale ceny może nawet nie tyle powróciły, co zwiększyły się, są lepsze, korzystniejsze, szczególnie w kontekście miedzi, ale również w kontekście srebra. I tam są dwa faktory, które my identyfikujemy jako to, co wpływa na tą sytuację. Po pierwsze, sytuacja w gospodarce chińskiej, czyli większy optymizm i utrzymanie produkcji przemysłowej. Nawet konserwatywne banki rewidują w tej chwili swoje prognozy dla Chin i mówią, że w trzecim kwartale zamiast 1,5% to może być nawet 2,5%, przepraszam, w całym roku 2020 to może być nawet 2,5% wzrostu. To jest jakby jeden faktor. Drugi faktor to jest względny spokój w kontekście wojen handlowych. Ja mówię względny spokój, bo cały czas coś się wydarza i tutaj są różnego typu pomruki i rozmowy i oceny potencjalne tego pierwszego pół roku funkcjonowania umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami, ale również też to, że widzimy pozytywne sygnały z gospodarki USA, o której mówiłem, na przykład w kontekście przemysłu budowlanego, przemysłu konstrukcyjnego. I to powoduje podtrzymanie dobrego sentymentu, jeśli chodzi o popyt. Poza tym sytuacja epidemiczna i w wielu miejscach obniżyła zdolność inwestycyjną i zdolność do pracy nad nowymi projektami, tą zdolność też podażową. W związku z tym to, co mówiłem wcześniej, staramy się patrzeć optymistycznie w krótkiej i długiej perspektywie. Oczywiście życzymy sobie jeszcze większych cen, co jest możliwe, ale to nie jest takie oczywiste. I jednocześnie nie możemy powiedzieć, że to jest czas pewny, bo cały czas, trzeba podkreślić, żyjemy w sytuacji właśnie chorobowej, epidemicznej i to zarówno w opiniach i wypowiedziach analityków, czy banków inwestycyjnych, czy ośrodków analitycznych pobrzmiewa i ta niepewność jeszcze cały czas z nami jest i funkcjonuje.
Przechodząc z pytania, widzę, że już poruszyliśmy wątki w kolejnych pytaniach, które do nas płynęły, poruszyliśmy te zagadnienia, więc my tylko doprecyzujemy, zbudujemy odpowiedzi, prześlemy do wszystkich Państwa, od których te pytania do nas przyszły i oczywiście, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, wszystkie odpowiedzi na zadane pytania znajdą się na naszej stronie. Ja, jeśli Państwo pozwolą, jeszcze doprecyzuję trochę tak technicznie pytanie, odpowiedź na pytanie Pana Rafała Wiatra. Proszę powiedzieć, dlaczego strata dotycząca JV w PNL-u wyniosła 210 milionów, kiedy strata Sierra Gordy wykazana w tabeli w sprawozdaniu dla 55% udziału wyniosła 82 miliony. Oczywiście w międzyczasie tutaj dotarłem do szczegółów. Mogę to doprecyzować w tym momencie, jeśli ktoś z Państwa z zarządu jeszcze będzie chciał tutaj dodać. Wynik na wspólnych przedsięwzięciach obejmuje skonsolidowany również wynik netto Sierra Gordy według metody praw własności oraz naliczone odsetki od udzielonych pożyczek. Mówiliśmy o istotnym wpływie na wynik skonsolidowany z tych dwóch czynników. Skonsolidowana wyższa strata Sierra Gordy wynika z udzielonego wyższego wsparcia finansowego. 52 miliony dolarów udzielone przez KGHM w drugim kwartale 2020 roku przez właścicieli. Czyli pozycja udział w stratach JV w trakcie okresu sprawozdawczego. Podwyższyliśmy udział w Sierra Gorda, podwyższyliśmy tym samym kapitał i zgodnie z metodą praw własności musieliśmy udział ten pomniejszyć o stratę wygenerowaną przez Sierra Gorda do poziomu podwyższenia kapitału. To jest taka techniczna odpowiedź z mojej strony.
Kończymy dzisiejszą wideokonferencję. Bardzo dziękuję zarządowi grupy KGHM za omówienie tych wyników. Pozostajemy do Państwa dyspozycji. Pion i komunikacji, Departament Relacji Inwestorskich. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.